Dzień dobry, panie profesorze, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jesteśmy po pierwszym dniu posiedzenia Sejmu. Wiele się działo. Z tych najważniejszych wydarzeń Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak pan ocenia to, co działo się wczoraj na głosowaniu w sprawie tego projektu?
Myślę, że dla każdego, kto jest za uzyskaniem przez Polskę pieniędzy na KPO, to co się działo wczoraj, było po pierwsze zgodne z oczekiwaniami, a po drugie takie perspektywiczne, perspektywicznie rzecz biorąc, całkiem pozytywne. No, wiadomo było, że będą zgłaszane rozmaite poprawki i rozmaite krytyki tej formy nowelizacji ustawy i coś takiego było, natomiast dobrze, że to się zaczęło i być może zostanie to zakończone przegłosowaniem tej nowelizacji i być może będzie to spełnienie warunku Komisji Europejskiej, tak zostanie to odebrane przez Komisję, a w związku z tym dostaniemy te pieniądze.
Panie profesorze, dużo tych być może. Wczoraj i dużo wcześniej jeszcze rozmowy były o tym, jak Solidarna Polska zachowa się przy tym głosowaniu. Odrzucić projekt chciała właśnie Solidarna Polska i Konfederacja już w pierwszym czytaniu. Czy zdziwiła pana ta postawa partii należącej do Zjednoczonej Prawicy?
Kogoś naiwnego powinna zdziwić, ponieważ Solidarna Polska jest elementem obozu Zjednoczonej Prawicy i powinna głosować, czy powinna przynajmniej uzgadniać wspólne głosowanie, zajmowanie wspólnego stanowiska z czymś, co jest reprezentowane przez większość tej formacji. Natomiast tego nie zrobiła, ale to znowu było zgodne z oczekiwaniami, bo Solidarna Polska przez ostatnie kilkanaście dni nie zapowiadała, że będzie się z tym zgadzać, a wprost przeciwnie. Nie mówiła tego jasno, że zagłosuje na nie, ale mniej więcej dawała to do zrozumienia, więc to nie było żadne zaskoczenie.
A czy pana zdaniem projekt, który powinien trafić już dzisiaj, drugie czytanie tego projektu jest w regulaminie sejmowym, w harmonogramie sejmowym zaplanowane na godzinę 17. Większość poprawek, które przygotowała do tego opozycja, do tego projektu, została odrzucona w komisji. Czy myśli pan, że następne głosowanie, to dzisiejsze, będzie podobne do wczorajszego? To znaczy znowu będzie głos Solidarnej Polski i Konfederacji na nie, ale większość będzie jednak popierała ten projekt.
Rozumując, zgodnie z racjonalnością, opierającą się na tym, co się działo przedtem, na tym polega między innymi racjonalne myślenie, sądzę, że sytuacja się powtórzy, bo niby dlaczego Konfederacja, ale w szczególności Solidarna Polska ma popierać, głosować za poprawkami, które zaproponowała opozycja. No, prędzej by zagłosowała za poprawkami Prawa i Sprawiedliwości. Więc sądzę, że będziemy mieli powtórzenie tej sytuacji i to będzie się ciągnęło przez kolejne posiedzenie.
Czy pana zdaniem Unia Europejska dotrzyma słowa? Tym razem na piśmie są te postulaty i warunki spisane. Czy KPO, zakładając, że prezydent także, jak mówi dokładnie, pochyli się nad tą ustawą, te pieniądze z KPO do Polski trafią?
Ja myślę, że to nie zależy, panie redaktorze, od Komisji Europejskiej i od Brukseli. Tylko wie pan, od kogo to zależy. To zależy od Platformy Obywatelskiej, od Donalda Tuska i liderów Platformy Obywatelskiej i skuteczności oddziaływania na Komisję Europejską, żeby się nie zgodziła. Sądzę, że tak być może myśli większość Polaków, znaczy tych interesujących się polityką, bo rzecz nie w Unii Europejskiej przecież, tylko w działaniach opozycji. Skąd Unia Europejska może dokładnie wiedzieć, jak funkcjonuje system sądownictwa w Polsce, czy u nas w Polsce jest naruszana demokracja, czy nie. Dowiaduje się o tym od opozycji, czyli od Platformy Obywatelskiej i stąd wynikają jej działania. Więc jest duże prawdopodobieństwo w każdym razie, ja nie potrafię powiedzieć jakie, że Unia Europejska sformuje kolejny kamień milowy albo powie, że przegłosowanie, że nowelizacja tej ustawy, mimo że stwarzała pewne nadzieje, tak powie Komisja Europejska, bo tak mówiła właściwie niektórzy komisarze, że jednak tego nie spełnia, no i coś tutaj trzeba będzie z tym zrobić po raz kolejny.
Czyli kluczem do wszystkiego jest opozycja i przypominają się słowa Donalda Tuska i innych liderów opozycji, że te pieniądze będą, jak my będziemy przy władzy.
Kluczem jest, być może można to w ten sposób określić, chociaż kluczem to jest to, kto ma objąć władzę po wyborach. Właściwie tego rzecz dotyczy, no bo gdybyśmy byli na 4 lata przed wyborami, to ja nie sądzę, żeby nawet liderzy Platformy, łącznie z panem byłym premierem, podejmowali tego typu działania, które trochę są niezgodne z interesem Platformy, z jej wizerunkiem, no bo ona działa tutaj na niekorzyść państwa polskiego i obywateli Polski, ale ponieważ jesteśmy przed wyborami, tak myślę, że tutaj kluczem jest to, kto ma objąć władzę, kto ma wygrać wybory, to znaczy kluczem tu jest odbiór tego przez społeczeństwo polskie. Założenie jest takie, że będzie to nieuzyskanie tych funduszy osłabi notowania PiS-u Zjednoczonej Prawicy, wygra Platforma Obywatelska. Koalicjantami wszystko będzie dobrze.
Panie profesorze, wybory, no właśnie, tak jak mówi pan, już niedługo, to porozmawiajmy o zmianach w kodeksie wyborczym. Jak pan ocenia te, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, profrekwencyjne zmiany? Opozycja mówi jednoznacznie, nie zmieniajmy zasad gry pod koniec meczu.
Tak, tylko że jeżeli ta zmiany zasad gry nawet pod koniec meczu, jeżeli one działają na korzyść meczu, to dlaczego właściwie by tego nie zrobić? No, w moim przekonaniu te wszystkie argumenty ze zmianami, mnie to przekonuje, no, to zwiększenie, prawdopodobnie na przykład dowożenie osób starszych czy takich, których do komisji wyborczych, które nie chciałyby chodzić albo nie mogłyby chodzić, to jest działanie na rzecz zwiększenia frekwencji. Tu jedynym argumentem właściwie ze strony opozycji jest, jak wiadomo, to, że te zmiany w jakiś sposób, nie wiadomo jaki, bo opozycja tego nie zdefiniowała, dokładnie operacjonalizowała, że te zmiany działają na korzyść zwiększenia frekwencji na korzyść obozu Zjednoczonej Prawicy. Ja tutaj nie widzę zależności przyczynowej. I taki argument może przemawiać tylko do tego elektoratu, który będzie głosował na te partie opozycyjne, może nie na wszystkie, na Platformę Obywatelską. Bez wnikania w to, dlaczego w gruncie rzeczy mieliby głosować, opozycja miałaby głosować przeciwko. No. Raczej to zmierza do tego, no, również zwiększenia liczby okręgów wyborczych. To zwiększa tak zwaną w statystyce dokładność pomiaru przecież. Pomiaru, czyli żeby wynik wyborów był zgodny z preferencjami wyborczymi Polaków. W związku z tym, no, opozycja chyba wyraża ten sprzeciw po prostu dlatego, że to jest inicjatywa obozu Zjednoczonej Prawicy. Gdyby była to inicjatywa Platformy Obywatelskiej, to by głosowała za.
Jak pan ocenia, hipotetycznie, jak może zmienić się frekwencja po wprowadzeniu tych zmian? Czy to będzie duży skok?
Pojęcia nie mam. Może się w ogóle nie zmienić. Może się zmienić, no, nie sądzę, żeby się zmieniło więcej niż 1,5%, 2%. To byłoby już dużo w moim przekonaniu. Może się również obniżyć. No tutaj w ogóle ta zmiana opiera się na pewnych hipotezach, na pewnych spekulacjach, tak jak to zwykle ze zmianami bywa. Nie jesteśmy w świecie społecznym zdolni do przewidzenia tego z dużą dokładnością, co się stanie, jeżeli zrobimy coś tam, prawda? Jeżeli zaistnieje jakaś przyczyna, czy ten skutek będzie zgodny z oczekiwaniami. Trudno to określić, ale w świetle tych argumentów to powinna się trochę zwiększyć. No jeżeli się nawet trochę zwiększy, to będzie jakiś impuls, prawda, do większej demokratyzacji tego wyniku.
To zostawmy, panie profesorze, na chwilę Polskę i sprawdźmy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Broń do Ukrainy płynie. Wczoraj prezydent mówił o tym, że z Polski zostaną wysłane na Ukrainę Leopardy. Zapowiadają wysłanie czołgów także Brytyjczycy. Czy to jest już ta zmiana, która pozwoli, no, nie tyle wygrać, co znacznie będzie wspierała walczących o wolność Ukraińców?
No, z jednej strony to wspierała, co jest istotniejsze, będzie podtrzymywała tego ducha walki wśród Ukraińców, tego zaskakującego, swoją intensywnością, to po pierwsze, a po drugie, no, no w świetle tego, co mówią analitycy, to Ukraina dorównuje już prawie pod względem technologii, jeżeli chodzi o ten sprzęt walki w Rosji. W związku z tym to jest istotny czynnik. Być może tak, przeciętny Polak czy przeciętny obywatel Unii Europejskiej nie zdaje sobie sprawy, ale w gruncie rzeczy w tej chwili, no, skuteczność walki opiera się na technologii, na tym, ile się ma amunicji, czy ta amunicja jest dostosowana do możliwości pokonywania przeciwnika. Tak więc tutaj mamy do czynienia chyba z nałożeniem się tych dwóch elementów. A po drugie, no, po trzecie, to właściwie ta determinacja już w tej chwili, rosnąca determinacja krajów zachodnich, demokracji zachodnich, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, żeby walczyć w ten sposób z Rosją. Dociera to do Rosji i w jakiś sposób osłabia znowu wolę walki wśród Rosjan. Ja sądzę, że to na tym ta polega ten efekt tego powtarzającego się wzrostu dostaw i leopardów i już bardzo rzeczy takich bardzo konkretnych, jeżeli chodzi o sprzęt na Ukrainę.
A jak pan ocenia, mówi pan o tym, że jest determinacja, by wspierać Ukrainę na Zachodzie. Pamiętamy doskonale, że niespełna rok temu takiej determinacji dużej nie było. Jaka zasługa może być przypisywana naszym działaniom na dyplomatycznej niwie, jeśli chodzi o tą sprawę?
Ważne jest to, jak to jest oceniane za granicą. No, z tych wszystkich głosów, które docierają do Polski od kilkunastu już właściwie miesięcy, wynika, że działania rządu polskiego są oceniane niezwykle pozytywnie. A w szczególności to, że stale się powtarza, że to w gruncie rzeczy polski prezydent i rząd Rzeczpospolitej, że one zainicjowały, czy właśnie były tym impulsem, który rozpoczął ten proces wspierania Ukrainy. No, z tego punktu widzenia myślę, że możemy tutaj mówić o jakimś efekcie Polski na kontynuowanie tej walki, tym bardziej, że Polska jest w granicy z Ukrainą. My jesteśmy najbliżsi Ukraińcom i najbardziej się liczymy, bo jesteśmy najsilniejsi z tych sąsiadów Ukrainy, więc gdyby to było tak, że Ukraińcy by wiedzieli, że za ich granicą jest jakiś kraj, który jest ich przeciwnikiem, powiedzmy, albo takim mający wstrzemięźliwy stosunek, że powiedzmy graniczyliby z Serbią, wyobraźmy sobie hipotetycznie, to ja myślę, że tutaj to byłby taki czynnik osłabiający tę wolę walki. No.
A w kontekście tej sytuacji z naszą wschodnią granicą przypominają się słowa opozycji dotyczące naszego wzmocnienia obronności, mówiąc o tym, że część tych kontraktów, które już zostały podpisane, my będziemy rozwiązywać. Czy to jest zachowanie, które powinno mieć miejsce?
Ja myślę, że gdybyśmy się mogli cofnąć te kilka miesięcy temu, kiedy na przykład pan były minister Zemke tego typu słowa z byłej SLD czy partii lewicowej wypowiadał, to prawdopodobnie bardzo chętnie by się wycofali z tego, bo wiele jest takich okoliczności, między innymi ta kwestia obronności, kwestia rozbudowy sprzętu wojskowego w Polsce, takie, w których, jeżeli chodzi o które, to ta krytyka ze strony opozycji była nietrafiona, bo cały czas widzimy, że jednak inwestowanie w sprzęt wojskowy, zwiększanie liczebności Wojska Polskiego, Wojska Obrony Terytorialnej, również krytykowana przez opozycję, to są wszystko takie elementy, które zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Tak wynika z badań przynajmniej, więc są odbierane pozytywnie przez opinię publiczną. Według mnie to jest główne kryterium tej oceny. Pan tak sformułował pytanie, prawda, czy to jest dobrze, czy źle. No, w ocenie społeczeństwa polskiego to jest dobrze i to jest chyba najważniejsze.
Panie profesorze, króciutko na koniec. Jak pan ocenia szansę tego, by w tym roku wojna na Ukrainie się zakończyła i zakończyła się w taki sposób, by te granice naszego sąsiada wróciły do stanu sprzed wojny, łącznie z Krymem?
To drugie to jest bardzo wątpliwe, natomiast zakończenie tej wojny to będzie zależało chyba od aktywności dyplomatycznej. Mam tutaj na myśli działania Stanów Zjednoczonych i Chin. Być może nawet to drugie jest ważniejsze w stosunku do Rosji, rzecz jasna. Coś takiego, co wymusi na Rosji zaprzestanie tej zbrojnej interwencji, wycofanie się. Natomiast całkowite wycofanie, ja nie sądzę, żeby to było prawdopodobne. Ja według mnie najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem tego konfliktu to będzie wycofanie się Rosji na granicę z 24 lutego ubiegłego roku.
Czyli ta wojna będzie taką wojną, która toczyć się będzie nadal tylko w sferze przygranicznej, tak? No, nie uciszymy tego zupełnie, tak?
Może nawet się nie będzie toczyć w sferze przygranicznej. Może to będzie sytuacja porównywalna z sytuacją Korei Północnej i Korei Południowej. jeżeli to nazwać wojną, to ona trwa kilkadziesiąt lat.
W takim razie, panie profesorze, no, oby ta wojna się zakończyła z powodzeniem dla oczywiście Ukraińców walczących o swoją wolność i o swój kraj. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Ja również dziękuję.